W Nowosybirsku łamane są prawa człowieka. I mi się ulał. Moi drodzy, o froncie to chyba coraz mniej jest sens mówić, bo nic się przesuwać nie chce, aczkolwiek wojska okupacyjne próbowały go trochę przesunąć, gdyż w Krynkach, które znajdują się po, nazwijmy to, cudzysłowie rosyjskiej stronie Dniepru, tam gdzie Ukraińcy mają swój przyczółek, okupacyjne wojska rosyjskie powiesiły nad Krynkami rosyjską flagę, która tam przewisiała całą godzinę. No a ci wszyscy rosyjscy żołnierze, którzy zginęli przy okazji, to, no mój Boże, kolejni Rosjanie użyźnili żyzną i tak ukraińską ziemię. Warto to odnotować, ale wiadomo. Co dalej? Ukraińcy, nie wiem, czy na to odpowiedzieli, czy to była po prostu odpowiedź na wszystkie te bombardowania, które Rosja urządza na Ukrainę, a one są przecież intensywne. Ukraińcy wysłali drony na Petersburg. I tutaj warto podkreślić, moi drodzy, z obwodu sumskiego, tak żeby rakieta czy dron przeleciał sobie w linii prostej na północ aż do Petersburga, jest 900 kilometrów. I ten dron przeleciał sobie 900 kilometrów nad Rosją, przez nikogo nie niepokojony i dopiero tam został, według danych oczywiście oficjalnych rosyjskich, zestrzelony. No, ale coś mi się wydaje, że nie został zestrzelony. W każdym razie oni twierdzą, że były trzy. Dwa zestrzelili, a ten trzeci w sumie też zestrzelili, tylko zestrzelili go nad portem w Petersburgu. Portem, w którym byłem, powiem wam, jest gigantyczny ten port. I ten dron rozbił się nieopodal zbiornika z paliwem. Także Ukraińcy podejrzewam, że dokładnie wiedzieli, w co celują i prawie im się udało. Także good job. W ogóle drony stają się w tej wojnie coraz ważniejsze i mam wrażenie, że ta wojna w ogóle pokazuje, że drony są w stanie zrobić rzeczy, co do których nikomu się nie wydawało, że to będzie możliwe, gdyż wygląda na to tak jakby, tak mi się wydaje, takie odnoszę wrażenie, aczkolwiek mogę się mylić, bo przecież nie jestem na froncie, że drony, ta wojna pokazuje, że drony są do pewnego stopnia przynajmniej w stanie zastąpić artylerię. Ja już wspominałem o tym, że zamiast walić wielkim, ciężkim pociskiem z artylerii lufowej, która jest celna, ale nie aż tak, żeby trafiać dokładnie 10 cm, można wysłać małego drona z dwoma granatami, który załatwi sprawę. I to jest zaskakujące. To jeszcze nie jest ten moment, że można powiedzieć śmiało, że drony zastąpią artylerię, ale pewne sygnały się pojawiają. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast jak jesteśmy przy niszczeniu celów opancerzonych, to już jest drugi filmik, o pierwszym nie wspominałem, bo wiecie, przypadek się może zdarzyć, ale jak coś się zdarza dwa razy, to już nie jest przypadek. To już jest poważny zbieg okoliczności, a trzy to już właściwie reguła. W każdym razie o co chodzi? Amerykański pojazd opancerzony Bradley zniszczył czołg T-90 ogniem, że tak powiem, swojej zamocowanej armatki. Konkretniej armaty 25 mm, w którą wyposażony jest taki Bradley i znaczy, ja się nie spodziewałem, że ona jest w stanie przebić pancerz czołgu T-72. Okazuje się, że jest. Bo jak już drugi Bradley tego dokonał, to naprawdę nie jest przypadek. Wychodzi na to, że Bradleye sobie dobrze radzą na froncie ukraińskim. No i wychodzi na to, że załogi tych Bradleyów, w sensie Ukraińcy, wiedzą, co robią. Także good job again. W każdym razie, moi drodzy, przechodząc teraz na głębię frontu, to w Nowosybirsku tydzień temu miało miejsce takie wydarzenie, mianowicie pizgła rura ciepłownicza. Teraz dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak to działa, macie sobie elektrociepłownię, tam na przykład palony jest węgiel, w który to węgiel sobie płonie w takich piecach wielkich, które podgrzewają wodę i ta woda gorąca jest tłoczona przez rury ciepłownicze i wtłaczana też do waszych kaloryferów i gorąca woda wpływa, przelatuje przez kaloryfer, oddaje ciepło i chłodniejsza z tego kaloryfera wypływa i wraca tej elektrociepłowni, żeby ją znowu podgrzać. Tak działa centralne ogrzewanie zasadniczo, nie? W dużym uproszczeniu oczywiście mówiąc, bo ja wiem, że to jest znacznie bardziej skomplikowane. Więc jak taka główna rura pizgnie, to leci z niej wrzątek, w dużym skrócie mówiąc. No i takie coś zaszło w Nowosybirsku. Było kilka osób oparzonych, w ogóle ten wrzątek tryskał z tej rury, bo ta woda jest tłoczona pod dosyć dużym ciśnieniem, bo tam są przecież potężne pompy, które muszą rozprowadzić tę wodę na całe miasto. Znaczy na całe miasto, na całą dzielnicę, ale natomiast jeżeli tak się składa, że te rury są na przykład, no nie wiem, niezmieniane od 40 lat i już trochę im się pordzewiało, to prędzej czy później zaczynają pękać. Tym bardziej jak są ostre mroze, a w Nowosybirsku mamy dzisiaj w nocy minus 25 stopni, to oczywiście one są zakopane pod ziemią, więc ten wpływ temperatury na powierzchni nie jest aż taki. Nie? Niemniej jednak jakiś jest. No i tam powstają naprężenia i te rury sobie pękają, generalnie z czasem. Więc te rury trzeba regularnie serwisować, a jak już wam wspominałem, wydatki na rzekę w Rosji systematycznie spadają. W związku z tym rura se pizgła i ta fontanna, ten gejzer wrzątku wystrzelił na kilkanaście metrów do góry. No i oczywiście władze mówi, że nie, tutaj nic się nie stało, to w ogóle przypadek, nie? No więc to było tydzień temu, a przedwczoraj znowu kolejna rura wystrzeliła, woda sikała do siódmego piętra. Nie? To jest ze 20 metrów mniej więcej. No i ciekawostka jest taka, że mieszkańcy Nowosybirska chcieli się zebrać pod urzędem miejskim na protest przeciwko temu, że rury ciepłownicze pękają, że wrzątek zalewa ulicę, że jest kilkanaście oparzonych osób, że władze nie wydają dość pieniędzy na serwis tego wszystkiego. Ciekawe, na co wydają pieniądze Rosjanie, każdy w rosyjskie władze. No i ten protest został legalny przecież, teoretycznie by się wydało, bo nie dotyczy wojny, nie? Więc Urząd Miejski zabronił organizację tego protestu, gdyż zorganizowanie tego protestu, uwaga, 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 spowodowałoby zagrożenie dla praw człowieka i bezpieczeństwa publicznego w Nowosybirsku. Jakich praw człowieka? Nie wiem, może do prawa człowieka, żeby móc przejechać samochodem przez miejsce, gdzie będzie ten protest. No tak to sobie tłumaczę. W każdym razie no, widać, że sytuacja jest naprężona. Dziś w Nowosybirsku jest znowu minus 25, jutro będzie znowu minus 25. Pojutrze ma być tylko minus 17, więc idzie odwilż, nie? To tego będzie dużo. Oczywiście to nie znaczy, że Putin straci władzę przez tego typu rzeczy, ale to go jakoś tam osłabia. No wiecie, nie róbcie sobie wielkich nadziei, ale zawsze miło popatrzeć, jak no, Nowosybirsk to jest przecież dwumilionowe miasto, nie? Trzecie największe w Rosji. Zawsze miło popatrzeć, jak w Rosji, prawda, imperialnej, wspaniałej, której wszystko jest super, nie działa nawet coś takiego jak stalowa rura, przez którą płynie woda. No. Poza tym, moi drodzy, są kolejne echa tej słynnej imprezy, która odbyła się w Moskwie. Był tam taki gościu jak Wasio. I teraz krew mnie zalewa, jak słyszę, jak o nim się mówi per raper. Więc Wasio to nie jest raper, znaczy dobra, no, może jest. Chodzi mi o to, że jak ja słyszę rap, to myślę sobie, wiecie, taka prawilność Tupaka, nie? Albo Navika, Busty Rhymesa, albo ten, albo taki miękki luz Snoop Dogga. To ci ludzie robią rap, nie? Jak ktoś chce trochę poeksperymentować, no Cypress Hill świetnie eksperymentowało z gitarami i tak dalej i robili dobre rapsy. Albo taka poetyka, którą robi Wona, to są rapsy. Natomiast jakieś disco techno i do tego wszystkiego dołożony, mówiony tak naprawdę tekst bardziej niż rapowany i to jeszcze z silnym autotunem na to wszystko, bo ten gościu podejrzewam nie umie śpiewać, no co nie są rapsy. Znaczy, no nie. Myślę, że Tupak się w groby przewraca i za każdym razem Busty Rhymesowi odpada kolejny złoty ząb, jak ktoś gdzieś na świecie mówi o Wasio per raper. Wasio to jest ten gościu, który na tej imprezie przyszedł w skarpecie na siusiaku, nie? I on, okazuje się, dostał wezwanie do armii, bo jeszcze swojego nie odsłużył. Znaczy to fajnie, ale to raczej jest po to, żeby pokazać zwykłym ludziom, że tacy ludzie też mogą służyć w armii i też będą i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tę całą historię przywołuję tylko tak anegdotycznie, bo w całej tej historii ważniejsze jest coś innego. Mianowicie okazuje się, że wstęp na tę imprezę był płatny. No, to zwykle bywa, na imprezy wstęp jest płatny. Na moje stand-upy w 99% przypadków wstęp jest bezpłatny, gdyby ktoś pytał. Jedną miałem imprezę płatną w Katowicach. 15 zł to kosztowało, zdaje się. W każdym razie z Wasio jest tak, że on, podobnie jak inni uczestniczy tej imprezy, zapłacili 1 000 000 rubli za wejście. Czyli no tam 44 tysiące złotych aktualnie. Za wejściówkę na imprezę. 44 tysiące złotych. A w przypadku Rosji 1 000 000 rubli to jest 50 pensji minimalnych, czyli równowartość w tym sensie 50 pensji minimalnych w Polsce to jest ponad 200 tysięcy złotych. Nie? To są tego typu imprezy, to też pokazuje, jaka jest przepaść pomiędzy zwykłymi Rosjanami, a tą elitą, która się bawi. I oczywiście w każdym kraju są bogaci ludzie. Jak najbardziej. Są tacy, którzy wstawali o tej 4 rano, robili jogę, mindfulness i 48 godzin dziennie pracują. Jak najbardziej. Natomiast no, to jest plucie w mordę ludziom, tego typu imprezy, tyle wam powiem, nie? Putin dużo ostatnio mówi o tradycyjnych wartościach, że Rosja jest ostoją tradycyjnych wartości, bla, bla, bla. To już o tym wspominałem wielokrotnie, się nie będę rozwodził. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jeden z popularnych ruskich, nazwijmy to, korespondentów wojennych, bo tak się nazywają, Z-Gnidy, ja ich nazywam, więc taki ten Z-Gnida był w szpitalu spotkać się z dzielnymi bajcami, którzy wrócili z frontu i teraz są w szpitalu i leczą rany. I on powiedział, znaczy napisał na swoim telegramie, że jeden z nich, z tych bajców, mu powiedział, że widział straszne rzeczy na froncie, że śmierć towarzyszy, że bombardowanie i toalety, trzy rodzaje toalet, męskie, żeńskie i te trzecie. W sensie, no, to jest, słuchajcie, zacznijmy od tego, że na Ukrainie nie ma toalet dla osób, które nie są mężczyznami albo kobietami. I czy się to komuś podoba, czy nie, czy ktoś uważa, że powinny być trzeci rodzaj toalet, spora dyskusja w Stanach teraz na ten temat. Ja to zostawię, bo to jakby mniejsza o to. Chodzi o to, że takich toalet na Ukrainie po prostu nie ma. Znaczy, wszystko, co mówi ruska propaganda, jest kłamstwem, więc jakby to jest oczywiste, nie? Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że spora część rosyjskiej propagandy grzeje temat, że ta wojna toczy się między innymi po to, znaczy Putin też o tym mówi, między innymi po to, żeby uratować Rosję przed tym moralnym zepsuciem, moralną zgnilizną, homoseksualizmem, wynaturzeniami i tranzystorami albo transformerami, jak sobie Putin żartuje, czyli ludźmi, którzy są niebinarni, w dużym skrócie mówiąc. No i teraz wjechał temat tych toalet. I ja bym tego tematu toalet i gadania o tych transformatorach, jak to mówi Putin, i o tym, że Rosja się musi bronić przed tą zgnilizną moralną, nawet nie wspominał, bo rosyjska propaganda jest pod tym względem nudna i mało kreatywna, moim zdaniem. A straszenie, że świat upadnie, bo gdzieś są homoseksualiści albo transseksualiści, jest po prostu śmieszne. No to jest po prostu śmieszne, nie ma o czym gadać, nie? Ale chodzi o to, że oni teraz wjechali na temat toalet. Że musimy walczyć z Ukrainą, żeby w Rosji też nie było trzech rodzajów toalet, bo to świat zniszczy. I na toaletach bym się chciał zatrzymać, moi drodzy. Może zacznę od danych wyprodukowanych przez Rosstat, czyli oficjalną rosyjską agendę rządową zajmującą się produkcją statystyk. Który to Rosstat w 2019 roku opublikował badania a propos tego, ile procent gospodarstw domowych ma jakie toalety. No? No i wyszło z tych badań, że ja tutaj zacytuję, bo bolje 20% rosyjskich domachazjajstw nie imieją dostupa k centralizowanej kanalizacji, a 16,8 polzujące systemu trub w wygriebnej jamy, a 5,8% nasilenia nie imieją toalet w domie. Czyli na polski to można przetłumaczyć w ten sposób. Ponad 20% rosyjskich gospodarstw domowych nie ma dostępu do zcentralizowanej kanalizacji. 16,8% używa systemu rur, które prowadzą do dziury w ziemi, a 5,8% ludności nie posiada toalety w domu, czytaj, mają Sławojkę, wychodek na ulicy. Znaczy na ulicy, to po rosyjsku się mówi na ulicy, na podwórku. Więc moi drodzy, na szybko licząc, 22,6% ludności Rosji sra do wychodka, w dużym skrócie mówiąc, albo do dziury w ziemi, do której odpowiadają są ścieki z domu. I myślę sobie, że jak się takim ludziom mówi, że na Ukrainie są toalety, trzy rodzaje toalet, to nie sobie zaraz. To ja sram na ogródku, a oni mają trzy rodzaje toalet, takie bogactwo? Oczywiście trzy rodzaje toalet są w szkołach, według tej propagandy, w szkołach, urzędach i tak dalej. No więc ja na Ukrainie byłem dużo razy, nawet nie jestem w stanie tego policzyć, dużo razy, mieszkałem też 3 miesiące, w życiu nie widziałem tam innych toalet niż mużskoje i żeńskoje. a jeżdżę na Ukrainę regularnie od 2010, no, z przerwą na wojnę w sumie. No, chyba że w czasie wojny zaczęli robić takie toalety. To jest możliwe, wiecie, nie? W każdym razie chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że w Rosji, w szpitalach, na dworcach i w innych publicznych miejscach, stan toalet jest katastrofalny, w dużym skrócie mówiąc. Byłem w Petersburgu, jak już wspominałem zresztą. I w tymże Petersburgu byłem na dworcu kolejowym. To nie był żaden główny dworzec kolejowy, to był taki lokalny, z którego jeżdżały pociągi na przedmieścia, takie głębokie przedmieścia Petersburga. I na tym dworcu był bar, gdzie można było wypić piwo za 90 rubli, wtedy to 9 zł było. No i była tam toaleta, stoły były przykryte ceratą oczywiście, kulturna jastalica. I była toaleta, w której... Mam nadzieję, że to była woda. Warstwa wody na podłodze to były 2-3 cm i trzeba było bardzo ostrożnie, delikatnie chodzić, żeby nie chlapać, żeby sobie do butów nie nachlapać tejże wody. Kibelki były kłucane i drzwiczki od tych kłucanych kibelków zasłaniały człowieka od kolan do ramion. Czyli jak ktoś sobie kucał i ja podszedłem do tych drzwiczek, to widziałem, czy on tam kuca, czy nie kuca. To była jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy, jakie w życiu na oczy widziałem. I to w kulturnej stolicy. I my to mówimy o Petersburgu, nie o, wiecie, Muchosrańsku w obwodzie tam dalniewostocznym, nie? Tak. Dość powiedzieć, że w Rosji, jakby w szpitalach rosyjskich, no to stan kibli jest katastrofalny. Był taki wielka impreza prowadzona przez Domestosa, który obiecał w ramach kampanii reklamowej wyremontować w 6 instytucjach toalety. No i one miały być wybrane na podstawie zdjęć, które uczestnicy przysyłali. No i tych zdjęć przyszły setek szpitali, szkół i tak dalej w całej Rosji. No i to były rzeczy z cyklu dwa sedesy obok siebie się można za rączkę chwycić srając, nie? Albo dwa sedesy przedzielone taką przegródką do ramion, czy do ramion jak się siedzi, nie? Albo no, tego typu zdjęcia nawet wyciekały z czasów organizacji olimpiady w Soczi, jak tam budują te kible, to setki tych zdjęć się pojawiło od zachodnich dziennikarzy, którzy po raz pierwszy zobaczyli, że można postawić w jednym kiblu dwa sedesy obok siebie i tym się różniły od tych szkół, które Domestos ostatecznie wyremontował, że były nowe, aczkolwiek już złej jakości, nie? I jeżeli rosyjskie władze tak chcą walczyć o moralność swojej ludności, to może by zaczęli od tego, żeby, nie wiem, nie straszyli ich tym, że gdzieś tam są toalety dla trzech płci, nazwijmy to w ten sposób. No bo w Rosji to nawet często takich toalet nawet dla żadnej płci nie ma, albo jest dziura w ziemi, nie? Just saying. No, musiałem się przejechać po tych kiblach, bo to jest po prostu jest absolutnie wspaniałe, nie? Natomiast najgłośniejszą rzeczą w Rosji w tej chwili, i od razu mówię, nie podniecajcie się tym, bo ja podniecałem się tego typu protestami na początku wojny, nic z tego nie wyszło, więc teraz to już nie ma co podniecać, ale kolejne tego typu protesty pokazują, że coś tam się kołysze wewnątrz Rosji. Mianowicie protesty w Baszkortostanie. Republika Baszkortostanu znajduje się, no, z grubsza rzecz biorąc, na Uralu, bardzo blisko granicy z Kazachstanem, aczkolwiek z Kazachstanem nie graniczy, gdyż oddziela go od terytorium Kazachstanu taki wąziutki pasek obwodu orenburskiego. Tu chodziło oczywiście o to, żeby Republika Baszkortostanu, która, jak sama nazwa wskazuje, jest republiką, a więc została tak nazwana, teraz już tylko nazwą się różnią, kiedyś to realnie była jakaś autonomia, ponieważ Rosjanie nie stanowią tam większości. Rosjanie stanowią 37% mieszkańców Republiki Baszkortostanu. Większość z tej reszty to są 30 tam parę procent, 30 chyba jeden Baszkirzy, 20 kilka procent Tatarów i potem są inne mniejszości. Chodzi o to, że Rosjanie stanowią większości, więc jest to republiką i tam kiedyś była autonomia, osobny język urzędowy i tak dalej. To już dawno zostało rozmontowane przez Putina. W każdym razie, żeby ta republika, której większość stanowią mniejszości, nie miała prawa nawet marzyć o niepodległości, no to oddzielili ją od Kazachstanu tym wąziutkim paskiem wodu orenburskiego. Just saying. W każdym razie wracając do rzeczy. Baszkortostan jest, już mówię, republiką, której mniejszości stanowią większość, to są to oczywiście muzułmanie. O Baszkirzy to jest naród, mały naród, a nieco ponad milion ludzi, blisko spokrewnią z Kazachami, w dużym skrócie mówiąc, z Tatarami również. No i potem są jeszcze ci Tatarzy właśnie. I oni protestowali ostatnio bardzo mocno. To były największe protesty w Rosji od początku wojny, tak by the way, nie? Takie w jednym miejscu scentralizowane. i też zostały najbrutalniej stłumione, bo tam w ruch poszły pałki, gaz łzawiący, ale też granaty hukowe i oślepiające, nie? I zaczęło się, znaczy zaczęło się, wszystko poszło o to, że jeden z lokalnych działaczy, Fail Ausynow, został skazany na 4 lata kolonii karnej. I tutaj to odrobina kontekstu, która wam bardzo dużo powie o tym, jak funkcjonuje Rosja. Mianowicie, Fail Ausynow jest bardzo znanym człowiekiem lokalnie w Baszkortostanie, ponieważ on już od kilkunastu lat działał na rzecz uratowania baszkirskiego języka, baszkirskiej kultury, ale także przyrody. Przyrody, która jest dla nich ważna z przyczyn religijnych. Oni są oczywiście muzułmanami, ale jak to w każdym wypadku bywa, w wypadku każdego regionu kraju, no te wielkie globalne religie przyjmują taki lokalny sznyt. No, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to chciałem zauważyć, że w Palestynie choinki nie rosną, nie? Tam zajączki nie biegają. No, to jest chrześcijaństwo u nas to jest tylko taka cieniutka warstwa na starszych religiach od chrześcijaństwa. No, a w Baszkortostanie podobnie islam jest cienką warstwą na starszych wierzeniach. No i ten. I Fail Ausynow właśnie walczył o uratowanie kultury języka, gdyż już od kilku lat w republikach, gdzie Rosjanie stanowią większości, zniesiono obowiązek uczenia się języka tejże dominującej grupy. To już dawno temu zniesiono. Ale ostatnimi czasy poszli krok dalej i lekcje języka baszkirskiego, tatarskiego i tak dalej nie są przedmiotem obowiązkowym, nie wliczają się do średniej, nie trzeba z nich zdawać matury. W związku z tym, nawet jak ktoś jest baszkirem i czuje się baszkirem i tego baszkirskiego używa, ale no wiecie, ma naście lat. Nastoletni człowiek jest debilem. No ja też miałem naście lat, też byłem debilem. Jak ktoś ci powie, słuchaj, nie musisz się uczyć baszkirskiego, bo tego nie będzie na maturze, to ludzie się tego nie będą uczyć po prostu. Albo będą się uczyć mniej wnikliwie. No oczywiście będą używać takiego codziennego baszkirskiego w domu, jeżeli używają, ale on będzie mocno się zruszczał z czasem. Tak jest z każdą mniejszością, nie? W związku z tym dochodzi oczywiście o to, żeby kroczek po kroczku delikatnie ludzi wynaradawiać. Tak jest po prostu prościej, bo Rosja jest krajem, zawsze była, czy to Związek Radziecki, czy imperialna Rosja, po pierwsze krajem imperialnym, a po drugie krajem, którym dominującym etnosem byli Rosjanie. Rosyjski był zawsze promowany i tak dalej, więc tu chodziło o pewne wypieranie innych kultur, innych niż rosyjska. I rusyfikację całego społeczeństwa. Na Syberii udało się doskonale, tam w Syberii mało kto już mówi po eweńsku, niemiecku i no, jakucki się w miarę jeszcze trzyma. W każdym razie baszkirski też jest zagrożony. No. Później doszły do tego jeszcze walka o przyrodę. Właśnie bo ta przyroda jest istotna. Chodzi o to, że dla baszkirów bardzo istotną częścią ich tożsamości, ich kultury, religii i tak dalej były 4 wzgórza. Teraz zostały tylko 3. I te cztery wzgórza, jedno z nich zostało jeszcze w czasach Związku Radzieckiego zaprzęgnięte do produkcji sody, bo okazało się, że wewnątrz tej góry, Szachtał, znaleziono sodę i tam zrobili gigantyczną kopalnię sody i na cały Związek Radziecki ta soda była rozprowadzana teraz na całą Rosję. No i w tej chwili zamiast Świętej Góry jest dół z ściekami takimi pokopalnianymi, nie? Wyobraźcie sobie, że ktoś bierze, nie wiem, Giewont, nie? Okazuje się, że wewnątrz Giewontu są ogromne złoża, nie wiem, no, żelaza. I po prostu Giewont jest rozpieprzony na kawałki, bo trzeba z nim tam zrobić kopalnię. No to jest, dla baszkirów to jest ten poziom świętokradztwa, nie? No i ten. I co się dzieje dalej? Dalej się działo to, że władze stwierdziły, że już powoli czas zabrać się za kolejną kopalnię sody i zaczęli karczować lasy na sąsiedniej górze Kuształ, która także jest święta dla baszkirów, bo są 4 takie święte góry. No i wtedy zaczęły się protesty, które współorganizował Fail Ausynow, no bo on jest jeden z najbardziej znanych lokalnych działaczy po prostu. I to nie był jego pierwszy protest ekologiczny, bo wcześniej były protesty przeciwko budowie kopalni złota i tego typu rzeczy. No więc on zaczął organizować te protesty i te protesty doprowadziły do zatrzymania prac nad tą kopalnią, gdyż im się w tym czasie generalnie udało już wykarczować lasy. Nie? Jak im się udało wykarczować lasy, no to wiadomo było, że zaraz będą kopać. Znaczy nie wykarczowali lasów z całej góry, ale krok po kroku. No i te masowe protesty doprowadziły do sytuacji, w której zatrzymano ten projekt i udało się wywrzeć presję na tyle, że przestali karczować te lasy i faktycznie firma, która została sprywatyzowana, która miała tam zrobić kopalnię, została ostatecznie znacjonalizowana z powrotem. Pracę zatrzymano, okej, udało się. Natomiast oczywiście wkurzył się o to okrutnie gubernator, czy teraz już głowa Republiki Baszkortostan, Radi Habirow. Ponieważ no, ewidentnym jest, że miał z tego jakąś rentę korupcyjną, że miał coś z tego hajsu przytulić. No i postanowił się zemścić. I w trakcie tych protestów Fail Ausynow miał przemówienie. I tam mówił właśnie, że po co nam te inwestycje, po co nam to kopalnia? Przecież my tam nie będziemy pracować. Z całej Rosji zwiozą pracowników. I to jest prawda, bo tego typu... Znaczy wiecie, jeżeli macie małą republikę, znaczy małą, 4 miliony mieszkańców ma, tam, ilu tam może być specjalistów od górnictwa? No raczej niewielu. To działa w Rosji w ten sposób, że jak jest taki wielki projekt, no to ludzie, specjaliści w danym temacie, jeżdżą w tak zwane komandirowki, czyli w delegacje. I to są delegacje na przykład w systemie wachtowym, na 2 tygodnie, na miesiąc, na 4 miesiące i tak dalej. I gościu jedzie, bo to są zwyczaj mężczyźni, gościu jedzie na 4 miesiące do Nowego Urengoja wydobywać gaz, i po 4 miesiącach wraca do chaty, na jego miejsce przyjeżdża inny gościu, pracują zupełnie jak marynarze. I tego typu specjaliści jeżdżą po całej Rosji i wszędzie podejmują projekty, no bo tak jest prościej niż szkolić specjalistów na miejscu, bo to szkolenie trwa latami. W związku z tym, oczywiście, że tak, jak jest tego typu akcja, to wystarczy spojrzeć na gorączkę złota w Stanach, czy na gorączkę tego gazu łupkowego w Stanach. Powstawało miasteczko kontenerowe, wydobywali gaz, skończył się gaz, jechali gdzieś indziej, miasteczko kontenerowe się zawijało. Tak samo miasteczka górnicze powstawały i się rozpadały. To jest historia stara jak świat. No i tu było to samo. I on wiedział, że oni przyjadą, rozpieprzą im tę świętą górę, zrobią tam gigantyczną kopalnię sody i za 20 lat tej góry już nie będzie. Nie będzie kopalni sody, oni pojadą gdzieś indziej. I on przeciwko temu protestował. I przeciwko temu protestowali Baszkirzy. I on w trakcie tego przemówienia użył bardzo, bardzo ważnego w całej tej historii określenia, mianowicie karaholyk. Karaholyk to znaczy czarny lud. We wszystkich właściwie turkijskich językach halyk znaczy lud, a kara czarny. Dość powiedzieć, że na przykład w Turcji w tej chwili, jak macie CHP, MHP, te główne tureckie partie, oczywiście poza AKP, one mają halyk w nazwie, czyli ludowa partia republikańska, Narodowa Partia Ludowa i tak dalej. Narodowy Sojusz Ludowy to było, nieważne. W każdym razie bajer jest taki, że karaholyk to jest jak najbardziej przyjęte. Zresztą nie bierzcie tutaj moich słów na wiarę. Ja wam może zajrzę do, mam akurat tutaj przed oczami, słownik tatarski. No tatarski także jest językiem turkijskim. I teraz w tymże słowniku karaholyk definicja jest taka, że jest to usłowne jej nazwanie feodalnowa zawisima nasilienia Zolotej Ordy Astrachańskowa, Kazańskowa, Sybirskowa i drugich tatarskich gospodarstw w 13 do 16 wieka. Czyli jest to nazwa dla ludności feudalnie zależnej, należącej do Złotej Ordy albo innych tatarskich państw, takich jak Hanat Astrachański, Kazański, Sybirski i tak dalej. Tak się składa, że Baszkortostan był częścią Hanatu Sybirskiego. Syberyjskiego w sensie. No i ten, więc karaholyk można spokojnie staropolsku powiedzieć czerń. Albo czerń to było określenie dla dużej grupy prostych ludzi. Prostych chłopów pańszczyźnianych. To dokładnie znaczy karaholyk. Natomiast gubernator Radi Habirow, który sam jest Tatarem i on doskonale wie, co to znaczy, złożył zawiadomienie do sądu i do prokuratury, że tutaj następuje, uwaga, uwaga, podsycanie nienawiści na tle etnicznym. Ponieważ Ausynow mówił wtedy, że Ormianie pojadą do Armenii, Rosjanie pojadą do siebie, ci Czeczeni pojadą do siebie, a my tu zostaniemy bez niczego, bez pracy, bez naszej świętej góry, no i czarny nadal tak dalej. No i teraz chodzi o to, że po rosyjsku ciorny, czyli właśnie czarny, mówi się na mieszkańców Kaukazu i Azji Centralnej. Dlatego, że mają zazwyczaj ciemniejszy odcień skóry niż Rosjanie, no i czarne włosy zazwyczaj. Nie wszyscy oczywiście, a Czeczeni na przykład są czarni, czy ciemnowłosi, bo są Czeczeni rudzi jak najbardziej, ale generalnie mają ciemne włosy i ciemniejszą karnację skóry. Dalej wyglądają jak biali ludzie, nie? Przy czym no, są jak Hiszpanie. Nie? Też się zdarzają blondyni Hiszpanie, ale generalnie dominują ciemne włosy. Stąd w powszechnej mowie rosyjskiej, na ciornej, znaczy człowiek z Kaukazu albo ewentualnie z Azji Centralnej. Jest to określenie jak najbardziej pejoratywne, i jakby, jeżeli ktoś, nie wiem, szanuje Dagestańczyków, to nie mówi o nich ciornyje. No i właśnie biorąc to, gubernator, czy głowa Baszkortostanu zrzucił sprawę do sądu. No i to się tutaj sprawa toczyła od października zeszłego roku i sąd postanowił wydać wyrok w poniedziałek. No i zaczęli się ludzie zbierać. Zaczęły się jakieś protesty, więc sąd stwierdził, że okej, to wyrok wyda w środę. Licząc na to, że mniej ludzi przyjedzie protestować. Protestować przed sądem rejonowym w miasteczku Bajmak. I to jest też bardzo ważne. Bajmak ma kilkanaście tysięcy mieszkańców. Według ostatniego spisu powszechnego 17 tysięcy. Czyli miasto w rozmiarze powiatowym. Coś jak Nakło, w którym występowałem wczoraj. I do tego w tymże Bajmaku w środę władza, wiedząc, że będzie grubo, że będą protesty, ściągnęła mnóstwo policji. Co najmniej grube setki policji, znaczy OMON-u, czyli służby policyjnej służącej do pacyfikowania tego typu protestów. W każdym razie bajer jest taki, że ich było bardzo, bardzo dużo, co zresztą widać na okładce tego odcinka. Na okładce tego odcinka widzicie AutoZak, w sensie pojazd służby więziennej, który wywozi Ausynowa po wydaniu wyroku z Bajmaku do więzienia. Dostał 4 lata kolonii karnej, jak już mówiłem. W każdym razie do tego małego Bajmaku przyjechało, no dokładnie nie wiadomo, od 5 do 10 tysięcy ludzi. Jedni mówią, że nawet 15 tysięcy. Ja tam pozostaję raczej konserwatywny, jeżeli chodzi o liczenie ludzi na proteście, ale 5 tysięcy w kilkunastotysięcznym mieście jest gigantyczna skala, nie? To wiecie, przeliczając to na przykład na 500 000 Poznań, to 1/3 ludności Poznań, jak wyszła na ulicę, to mamy 150 tysięcy mniej więcej, pod 200 tysięcy, czyli mamy poznański czerwiec 56 roku, nie? W każdym razie były ogromne, jak na takie maleńkie miasto, protesty, a jak na Rosję, to też pokazuje, jak słaby jest ruch protestów w Rosji, że tych kilka tysięcy ludzi w powiatowym miasteczku, gdzieś daleko na Uralu, to jest największy protest w Rosji od 2 lat, nie? Doszło do starć z milicją, z OMON-em, to znaczy ludzie byli pałowani, był gaz ustawiający, OMON miał oczywiście tarczę i pełen strój alpinisty, rzucali w tych OMONowców śnieżkami, kawałkami lodu i ogólnie się z niej pałowali. Na to wszystko warto podkreślić, że w środę było w Bajmaku minus 20 stopni, a tysiące ludzi cały dzień się stało pod tym sądem i się ścierali z policją, nie? Także no naprawdę gruba historia. W tym czasie władze pokazały całą swoją siłę, jaką mają. Oczywiście tylko przeciwko zwykłym ludziom mają tę siłę, więc zablokowali część grupy w Telegramie, które obejmowały mieszkańców Bajmaku i część ogólnobaszkirskich. Następnie na miejscu były problemy z internetem, z działaniem WhatsAppa i tego typu rzeczy. Władze ewidentnie próbowały to spacyfikować jak najszybciej. No i ten... Ostatecznie oczywiście no, wyrok zapadł, gość został wywieziony do kolonii karnej i z tych protestów niewiele wyszło. Ale potem... W ogóle warto jeszcze podkreślić, bo nie mówiłbym o Ausynowie tyle, gdyby nie fakt, że on od początku wojny jest przeciwny wojnie, nie? Mówi, że to jest niepotrzebne nam. Słusznie postępuje. Później pojawiło się sporo filmików w rosyjskim internecie, na których na przykład jeden słynny filmik bezimiennej kobiety, która mówi, że drodzy baszkirzy, wracajcie z frontu, jesteście potrzebni tutaj w ojczyźnie, na naszej ziemi, bo tu nas pałuje policja i wy nas musicie bronić, a nie tam gdzieś daleko toczyć wojnę, nie? Przy czym nie był to protest antywojenny, to był protest przeciwko dyktaturze tak naprawdę. Bo ci ludzie teraz dopiero się połapali, że żyją w dyktaturze. Że wiecie, no przyszli po socjalistów, to nic nie powiedziałem, bo nie byłem socjalistą. Przyszli po anarchistów, nic nie powiedziałem, bo nie byłem anarchistą. A jak przyszli po mnie, to już nie było nikogo, nie? Cytując klasyka. W każdym razie oni się dopiero teraz połapali, jak to ich prawa są bezpośrednio deptane, że ojoj, my jednak żyjemy w dyktaturze. No, good job, nie? W każdym razie, oczywiście, żeby władza jeszcze splunęła w mordę ludziom bardziej, to część z tych, których się udało zidentyfikować, ma już szybciusieńko, w 2 dni założone sprawy o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji, a sam głowa Baszkortostanu, Radi Chabirow, wystąpił z takim, nagrał filmik, tak jak stoi pod urzędem w UFie i mówi, że te protesty organizowali zdrajcy za zachodnie pieniądze, no i generalnie wyrok jest surowy, ale sprawiedliwy, bo przecież organizacja, którą Chabirow założył w 2014 roku, została w 2020 uznana za ekstremistyczną, bo sprzeciwiała się dyktaturze, no to ekstremistyczna, wiadomo, nie? No i ten wyrok był po prostu potrzebny, bo tu walczymy z wewnętrznym terroryzmem. No. I co się dzieje dalej? Dalej się dzieje tyle, że planowane są protesty jutro, to znaczy w sobotę, od 10 rano w centrum Ufy. Ufa to jest milionowe miasto, które jest stolicą Baszkortostanu. No i one mogą być potencjalnie ciekawe. Przy czym 10 rano w Ufie to jest 6 rano u nas. Jest szansa, że coś grubego będzie, ale ponieważ oni już zapowiedzieli, że ludzie masowo przyjeżdżali, to na pewno będzie w Ufie, już teraz na pewno są przedmieścia pełne policji i będzie to samo, co było w Bajmaku, bo w Bajmaku policja stała na wjeździe do powiatowego miasteczka i sprawdzała dokumenty, czy ci w ogóle wolno wjechać, były kontrole. W Ufie będzie to samo. A ja przypomnę, że nie przypadkiem radzieckie miasta, a Ufa jest bardzo radzieckim miastem, projektowali w taki sposób, żeby miały mało dróg wjazdowych i mało dróg wyjazdowych, żeby łatwiej było je kontrolować. Także make no mistake, tutaj żadnych wielkich protestów nie należy się spodziewać, ale no jest to kolejny kamyczek do tego, jak to wygląda teraz w Rosji, że ludzie chcą na przykład, żeby im nie niszczyli dziedzictwa kulturowego, a w odpowiedzi dostają po mordzie. Nie? Takich protestów jeszcze razy 300 i może coś tam się ruszy. Nie? Może. Tymczasem w kwestii ruszania się, to możecie się ruszyć w środę 24 stycznia o 18 do Jastrzębia Zdroju do restauracji Antracyt na stand-up mołdawski, albo 25 stycznia o 17 do Kętów na Rynek 13, 26 stycznia piątek 18 Bytom Biblioteka Sobieskiego 3, a potem 1 lutego o 17 Biblioteka w Koszalinie, Polonii 1 ulica czy plac, i 2 lutego o 18 w Słupsku Cepelin Books na rynku. A później w lutym Nowy Tomyśl, Mosina, Świdnica, Żyrardów, Górowo i Ławeckie, Bartoszyce, Gołdap. Kolejne występy są planowane. Będę Was informować. A tymczasem dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.